з Києва.
В Варшаві минула 9:34, на Україні 10:34. В рапорті з Києва віта się з państwem Artur Żak, а реалізує з Варшави тему аудиції Asia Reiner. Господарь аудиції Павел Бобулович прибива на заслуженим в часі, więc я тут з моєго львовського студія постарам się go godnie zastąpić, але zanim połączymy się z bardziej odległymi miejscami na Ukrainie, zaczniemy jak zawsze od wiadomości, które w 512 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę przygotowała nasza niezawodna Daria Gordijko. Federacja Rosyjska już trzecią noc z rzędu uderza w południe Ukrainy. Rosjanie użyli 38 dronów i rakiet, zestrzelono 18 celów. Siły obrony powietrznej zestrzeliły 2 z 3 pocisków Kalibr, 3 z 5 pocisków Iskander-K i 13 z 19 dronów szturmowych. Ponadto armia rosyjska wystrzeliła 7 manewrujących pocisków rakietowych Onyx i 4 H-22. Tych z dwóch ostatnich właśnie typów pocisków obrona powietrzna Ukraina nie ma możliwości strącania. W wyniku rosyjskiego ataku na Mikołajów rannych zostało 19 osób, 9 z nich, w tym 5 dzieci, trafiło do szpitala. Z zawałów ewakuowano 2 osoby. Zniszczono i uszkodzono budynki mieszkalne. W centrum Odesy doszło do zniszczeń, wiadomo, że 2 osoby trafiły do szpitala. Odnotowano też trafienia w obwodzie odeskim. Ponadto rosyjskie drony zaatakowały obwód sumski i czernichowski. Doszło tam do uszkodzenia domów i infrastruktury cywilnej. Pielęgniarka z dziecięcego sanatorium odniosła obrażenia. W obwodzie charkowskim w wyniku ostrzału zginął mężczyzna. Władze okupacyjnego Krymu ogłosiły nocny atak dronów na półwysep. Mówią o zniszczeniach budynków administracji i że zginęła nastolatka. Władimir Putin nazwał warunki powrotu Rosji do porozumienia zbożowego. Domaga się wycofania spod sankcji rosyjskich dostaw zboża i nawozów sztucznych na rynki światowe. Ponownego podłączenia banków do systemu SWIFT i usunięcia wszystkich ograniczeń. Ponadto Putin chce odnowienia działalności rurociągu amoniatku Taliati-Odessa. Biały Dom ostrzega, że Rosja może przygotowywać się do ataku na statki cywilne na Morzu Czarnym. Według danych Stanów Zjednoczonych Federacja Rosyjska zainstalowała dodatkowe miny morskie na podejściach do ukraińskich portów. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że wszystkie statki wpływające do ukraińskich portów będą uważane za potencjalnie przewoźników ładunków wojskowych. To były wszystkie informacje, które w 512 dniu inwazji, pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Daria Gordijko. A tak jak zapowiadałem na początku, po tych wiadomościach łączymy się już dalej na wschód, a mianowicie z Kijowem, z naszym kijowskim korespondentem Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Witaj, Arturze. Tak, jestem kijowskim korespondentem, tylko nie znajduję się w tej chwili w Kijowie, natomiast jestem w bardzo fajnej miejscowości pod nazwą Tynna, która znajduje się między byłym Ploskirowem, czyli Chmielnickim, a Kamieńcem. I znajduje się tutaj w parafii, które należy do sanktuarium w Matki Bożej Tyniańskiej. Jest cudowny obraz, który zachował się mimo wszystko i znajduje się teraz w mieście Bar na Winniczyźnie. Komentując też wydarzenie dzisiejsze w nocy, dodam, że oprócz tych ataków, które wymieniłeś, i informacje, które przygotowała Daria Gordijko, trzeba też powiedzieć, że po raz kolejny została zaatakowana Dniepropetrowszczyzna, czyli obwód dniepropetrowski nad Morzem Czarnym, w Nikopol i wokół tego miasta. Znów są tam zniszczenia. Nie wyobrażam sobie, jak ludzie dają sobie naprawdę radę żyć w takich warunkach, kiedy codziennie, co nocnie mają takie ataki z przeciwległego brzegu Dniepru, bo wróg strzela po prostu na przykład z systemów Grad z okupowanego Energodara. Także ta noc naprawdę była no, bardzo ciężka, szczególnie dla naszych południowych obwodów i jak też powiedziałeś, rakiety typu Onyx i H-22 nie zostały zastrzelone, niestety. My mamy, my już, no nie wiem jak w przypadku z Onyxem, ale chyba i być może też H-22 i Onyx jeszcze chyba nie zastrzeliliśmy żadnego, chociaż my już wiemy, że nasza obrona przeciwrakietowa już jest w stanie zastrzeliwać rakiety typu Kinjal, co jest bardzo ważne. Ale no, jak widzimy, przeciw Onyxa i H-22 na razie my nie mamy nic.
No tak, tutaj warto zaznaczyć, że pociski H-22 to są potężne pociski, które z założenia zostały w Związku Radzieckim stworzone do atakowania grup lotniskowców, czyli to jest rakieta, która ma niszczyć duże statki, a Rosja często używa właśnie je do naniesienia uderzeń po celach cywilnych. Dmytrze, czy traktujesz właśnie te ataki, te zwiększenie asortymentu między innymi pocisków rakietowych, które Rosja w ostatnich dniach wykorzystuje z niejako zemstą za atak na most krymski? Czy jednak to był przewidziany i Rosja działa według swojego schematu?
Nie, oczywiście, to tutaj nie może być dwóch zdań. To jest zemsta osobista Putina, bo dla niego ten most krymski jest po prostu symbolem jego męskiej potęgi, tak powiem. I kiedy uderzają w ten most, to dla Putina jest szczególnie bolesne to wszystko. Także absolutnie, to jest zemsta Putina. Jeszcze dodam, dzisiaj w poranku mówiłem, że wczoraj, nie w tej nocy, a poprzedniej, wróg tymi rakietami zniszczył, można powiedzieć, no całkowicie port w Czarnomorsku. To jest potężny port ukraiński, z którego też wypływało dużo zboża. Tam zniszczona została 40 tysięcy ton zboża ukraińskiego, które było przygotowywane według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego dla dostarczania do Chin. To jest szczególnie ważne i jeżeli to jest, no po prostu musi być jakaś odpowiedź i reakcja od Chin na to wszystko, moim zdaniem. I według władz tego miasta Czarnomorska, to na odbudowę tego portu może pójść tyle czasu, aż cały rok. Czyli naprawdę skala tych zniszczeń w Czarnomorsku jest ogromna.
Tutaj mówisz właśnie o tych zniszczeniach. Część komentatorów twierdzi, że Rosja już dawno chciała wypowiedzieć umowę zbożową. Była reakcja też Chin, bo od razu po potencjalnych głosach o wypowiedzeniu tej umowy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin poinformowało o tym, że ono liczy na to, że ta umowa będzie przedłużona w mniej więcej niezmienionej formie jak dotychczas. Ale część komentatorów twierdzi, że właśnie ten atak na infrastrukturę czarnomorską, ukraińską, portową, mogła być wcześniej zaplanowana jako taki już ostateczna kropka na tej umowie zbożowej. Ale chciałem jeszcze, Dmytrze, z tobą porozmawiać na inny temat. Przestrzeń informacyjna od kilku co najmniej dni huczy na temat gromadzenia się wojsk rosyjskich już na północnym odcinku. Gromadzenie, ponoć zgromadzono, niektórzy komentatorzy podają, że 100 tysięcy wojska, siły osobowe, niektórzy mówią 120. Komentatorzy zewnętrzni, a tak naprawdę osintowcy badający sprawę, potwierdzili, że na tym kierunku jest zgromadzona właśnie pierwsza armia pancerna Federacji Rosyjskiej, czyli ta pierwsza gwardyjska armia pancerna, do której należą te na przykład słynne, w cudzysłowie, już czwarta gwardyjska kantemirowska dywizja pancerna, druga gwardyjska tamańska dywizja zmechanizowana. Co się mówi na Ukrainie na ten temat? Czy są jakieś obawy przy potencjalnym natarciu od północy?
Tak, jak najbardziej. Eksperci wojskowi mówią o tym, że to jest potężne zagrożenie dla naszego wojska, w ogóle dla Ukrainy. I wróg koncentrując i już atakując, już drugi dzień z kolei na pełną też skalę, atakując na tych kierunkach, chce przełamać linię frontu raz i mieć możliwość zagrożenia bezpośrednio już nawet Charkowu, być może, z strony wschodu, a tam w Lugańskim obwodzie znów okupować Liman, jak oni mówią, Krasny Liman, i stąd też mieć możliwość zagrożenia i ataku na słowiańską aglomerację w Kramatorską, Konstantynowską, Druszkiwka, to wszystko, co tam, gdzie są bardzo ważne nasze miasta. No i oczywiście ten plan tego uderzenie, tak zwany plan Gerasimowa, ma na myśli po prostu zabrać dużo sił ukraińskich z południa, żeby nie było możliwości wojsku ukraińskiemu tam na pełną skalę atakować, żeby zbliżyć się do Melitopola, bardzo ważnego, szczególnie i kluczowo ważnego, i do być może nawet do Mariupola.
Tutaj warto dodać, że pierwsza gwardyjska armia pancerna to jest taka perełka niejako w armii rosyjskiej. To jest jedyna armia rosyjska, która ma przymiotnik pancerna. Niemniej jednak wielu komentatorów i specjalistów wojskowych twierdzi, że ta armia już to nie ta sama armia z początku napaści rosyjskiej na Ukrainę, że zdolności bojowe, że niektóre pododdziały tej armii zostały pomniejszone o jakieś co najmniej 80% składu osobowego, ze sprzętem jest podobnie. Dziękuję, Dmytrze, za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze jutro uda nam się połączyć. Przepraszam, że pomyliłem się z twoim miejscem pobytu, ale ze wschodem się nie pomyliłem. Jednak ze Lwowa to jest zdecydowanie na wschód. Dziękuję, Dmytrze.
Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
A teraz chciałbym zaprezentować utwór, o którym już z Pawłem Bobołowiczem mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy tak naprawdę w dniu, w którym zaatakowano ponownie most krymski. Chodziło nam o komentarz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy do tego wydarzenia. Służba Bezpieczeństwa tylko puściła oczko do swoich odbiorców, czytelników na Twitterze i innych kanałach mediów społecznościowych. A utwór zespołu Kozak System Jichaw Kozak Mistom.
Raport z Kijowa.
A teraz, tak jak zapowiadałem, przenosimy się jeszcze dalej na wschód. Moim i Państwa gościem jest Jakub Stasiak, nasz stały w sumie współpracownik, który przez wiele miesięcy informował, co się dzieje tam na wysuniętych wschodnich rubieżach Ukrainy. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu. Po krótkiej przerwie.
Kubo, czy możemy powiedzieć, gdzie teraz jesteś?
Tak, wczoraj dojechałem do Słowiańska, miejsca, gdzie będziemy mieszkać przez najbliższe tygodnie, być może miesiące. Tutaj powstał taki mały hub, taka mała społeczność wolontariuszy licząca 30 osób. Różne osoby zajmują się tak naprawdę różnymi aspektami pomocy wolontaryjnej. Są osoby od pierwszej pomocy, są osoby, które rozprowadzają po całym regionie pomoc humanitarną, ale są też osoby zajmujące się stricte ewakuacjami i do tej grupy należę ja. Jeżeli chodzi o sam Słowiańsk, to pewnie zdają sobie Państwo sprawę, to jest bliźniacze miasto, tak naprawdę Kramatorska. I to są takie dwa największe ośrodki dla wolontariuszy, żołnierzy, ale też dziennikarzy na całym Donbasie.
No tak, przedstawiłem Ciebie jako osobę, która przekazuje informacje, informuje, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, ale Twoja działalność, tak naprawdę większość Twojej działalności, to nie jest działalność medialna, to nie jest działalność dziennikarza czy też dokumentalisty, ale właśnie tego społecznika, wolontariusza, który uczestniczy przy ewakuacjach. Poprzednio zajmowałeś się ewakuacjami cywili. Teraz mówisz o takich punktach stabilizacyjnych. Czy również twoja ekipa będzie brała udział w ewakuacjach medycznych?
Jeżeli chodzi o ewakuacje medyczne, tym zajmują się osoby z już poważnymi umiejętnościami paramedycznymi. W tym przyjmuje się ewakuacją cywilów. Jest to, tak jak już wspomniałeś, główny element mojej działalności, która przeplata się co prawda z korespondencją. No, siłą rzeczy w stanie pomóc jest bieżąca pomoc, nie opowiadanie o ich historiach, co uznaję za istotne, ale w tym przypadku, tak jak już ustaliliśmy, ta działalność się po prostu przeplata. Więc tak, nadal będą to ewakuacje cywilne, miejsca się zmieniają, chociaż jak Państwo pewnie wiedzą, front jest dość statyczny, więc w tym przypadku często chodzi o osoby, które już znamy, które już spotykaliśmy, które być może na pewnym etapie po prostu stwierdzą, że chcą wyjechać, bo sytuacja się zmieniła, bo pomoc humanitarna dochodzi rzadziej, bo ostrzały się po prostu zwiększają.
Znany tak naprawdę od 2014 roku, od tego momentu, kiedy oddziały przestępcy międzynarodowego, zbrodniarza wojennego Girkina Velstrilkova zajęły to miasto. Teraz mówisz, że to jest właśnie kolejne miejsce, taki hub właśnie, czyli takie zaplecze dla tych wszystkich, którzy na tym terenie działają. Ale ja mam takie inne pytanie. Czy właśnie wolontariusze też nie zastanawiają się nad potencjalną ewakuacją bardziej wysuniętych terenów na północ? W przestrzeni rosyjskiej propagandowych kanałów zjawiła się taka fejkowa informacja od kilku co najmniej dni, ona jest regularnie powtarzana, że rząd Ukrainy zarządził przymusową ewakuację tych północnych terenów. Oczywiście to nie jest prawda, ale jak właśnie w waszym środowisku, tych, którzy muszą bardzo szybko reagować na zmieniającą się sytuację, jest komentowana właśnie ta północ Ukrainy?
To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo kiedy pojawia się właśnie informacja tego typu, oczywiście istnieje potrzeba, żeby ją jak najszybciej zweryfikować. My zdajemy sobie sprawę z napiętej sytuacji na północy, natomiast jest też w dużej mierze tak, że wtedy, kiedy pojawiają się takie najbardziej zapalne punkty, wtedy duża liczba wolontariuszy faktycznie ściąga w to miejsce, czasem aż zbyt duża. Taki przykład mieliśmy chociażby w Chersoniu, gdzie po prostu tysiące ludzi tak naprawdę wchodziło sobie w drogę, mówiąc wprost. Dlatego też ja osobiście z przyjaciółmi nie zdecydowaliśmy się tam pojechać wtedy, ponieważ w pierwszych dniach faktycznie było dużo ewakuacji. Kolejne tygodnie to była już na tym polu stagnacja, a ci wolontariusze nadal pozostawali, więc w tym przypadku tak naprawdę uczulałbym każdego i też środowisko, którego jestem w jakiś sposób częścią, na to, żeby właśnie trochę ważyć te emocje, bo podobnie jak w niektórych innych nośnych, że tak powiem, medialnie miejscach, na pewnym etapie po prostu robił się już tłum. Tłum, przez co wolontariusze, no ale też ewakuowani byli łatwiejszym celem i po prostu ciężej było w tych warunkach pracować, ciężej było się dostawać do ewakuowanych. Ludzie niemalże czasami sobie ich wyrywali, więc mamy do czynienia z takimi problematycznymi kwestiami, jak właśnie mierzenie sił na zamiary. Więc jeżeli chodzi o północ, jeżeli chodzi o Wód Sumski, cały czas mamy to gdzieś na uwadze, natomiast dopóki nie pojawi się faktyczna informacja, a nie jedynie przestrogi miejscowych władz odnośnie tego, że może warto byłoby się jednak ewakuować, to dla tych ludzi nie zmienia to szczególnie wiele.
Mówisz o środowisku, o waszym środowisku, a kim są ci ludzie? Z jakich ludzi się składa to właśnie twoje, wasze środowisko?
To jest chyba najciekawszy element całej układanki, bo kiedy przechodzę się po tym budynku trzypiętrowym w Słowiańsku, na obrzeżach Słowiańska, widzę tutaj Kanadyjczyków w sile wieku, widzę Francuzów, widzę Albańczyka. Jest jeden Polak, który mieszkał we Francji całe życie. Jest Hiszpanka, jest kilkoro Ukraińców, więc mamy do czynienia z naprawdę międzynarodową grupą. Każdy ma inną motywację. Jest tutaj jeden 18-latek, jest 60-latek, więc każda z tych osób zajmuje się czymś innym. I też jak wspomniałem przed chwilą, mierzy po prostu siły na zamiary. Jest jedna z osób o wysokich kompetencjach medycznych, ale ma problemy z kręgosłupem, więc już na przykład na ewakuację czy na akcję jakąś nie pojedzie. On świadczy tę pomoc tu na miejscu, żeby po prostu nie pogorszyć swojej sytuacji, więc ta mieszanka jest niezwykle ciekawa. Ludzie z reguły przyjeżdżają na okres miesiąca, może dwóch, i uczą się tego życia tutaj, przywykają i decydują, co robić dalej, czy będą chcieli wracać. Nie każdy czuje się przydatny. Też jak wspomniałem, rozdzielane tutaj są zadania pomiędzy ewakuacją, pomoc medyczną. Też niektóre osoby zajmują się po prostu logistyką. Jest tutaj bowiem magazyn i też trzeba tymi rzeczami zarządzać. Tak żywnością, jak i właśnie środkami czystości czy pomocą medyczną. Ktoś musi nad tym sprawować pieczę, więc dla każdego znajdzie się jakieś zadanie, natomiast ta sama osoba musi na końcu sobie odpowiedzieć, czy się w tym odnajduje, bo okoliczności, jakie są, to każdy wie. Nawet na obrzeżach Słowiańska może się przydarzyć jakiś wypadek, jakiś przypadkowy ostrzał, nie mówiąc już o jeżdżeniu na te akcje ewakuacyjne. Więc konglomerat naprawdę całkowicie różnych osobowości, w różnym wieku. I bardzo ciekawie się to ogląda. W tej konfiguracji ja osobiście funkcjonuję dopiero drugi dzień, więc o tym, jak to działa, będę mógł powiedzieć pewnie dopiero za parę tygodni.
Na pewno skorzystamy z takiej okazji. I ostatnie, krótkie pytanie. Umiejętności to jest bardzo ważna rzecz, ale na waszą działalność są potrzebne środki. W jaki sposób zdobywacie środki na waszą pomoc tam na wschodzie Ukrainy?
Jeżeli chodzi o moją działalność i moje ewakuacje, którym w pełni oddałem się w maju zeszłego roku, stety lub nie, ale w grę wchodzi crowdfunding, wchodzą zrzutki. W tym miejscu odsyłam na Instagrama Czarne Owce Kuby. Tam jest też link do stosownej zrzutki. Pieniądze przeznaczamy na benzynę, naprawy aut. W tym momencie też borykam się właśnie z problemem, jako że muszę naprawić swoje auto do ewakuacji. Obecnie korzystam po prostu z cudzych. Więc są to zrzutki, są to po prostu takie inicjatywy oddolne, jako że moja własna akcja jest takową. Więc tak jak wspomniałem, Czarne Owce Kuby na Instagramie, tam znajdą Państwo i materiały, i link do zrzutki. Także polecam i z góry dziękuję.
Z całego serca zachęcamy do wsparcia. Dziękuję, Kubo, i uważaj na siebie.
Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję, nasz dzisiejszy raport z Kijowa. Audycję przygotował Dmytro Antoniuk, Daria Hordijko. Przy mikrofonie był Artur Żak, a realizowała z Warszawy audycję Asia Reiner. Zapraszam jutro o stałej porze.
Raport z Kijowa.